Skąd się wziął pomysł na ten spektakl? Ja tłumaczyłem książkę, która jest najnowszym cały czas tomem wierszy i nie tylko. Jest to najnowsza nadal ostatnia książka Leonarda Cohena i składają się na nią wiersze, fragmenty prozy poetyckiej, wiele bardzo zabawnych rysunków, często karykatur, takich autoportretów zabawnych. I ja, kiedy ta książka już była gotowa, po korekcie szła do druku, a jest tutaj w niej 12 piosenek, które pochodzą z płyt z początku XXI wieku, w pewnym momencie poczułem, może miałem pępowinę jeszcze nieodciętą z tym materiałem, poświęciłem mu dużo czasu i serca, tam jest przykład poetycki, taki, rzeczywiście bardzo byłem w to zaangażowany i potem pomyślałem, że jest to potencjał sceniczny, to znaczy, to oczywiście ewoluowało, bo ja najpierw pomyślałem o monodramie, potem to się rozwinęło tak jak do tej postaci, która jest tutaj, ale wyobraziłem sobie, że to się składa na pewno opowieść o artyście, o człowieku, o dojrzewaniu, o starzeniu się, o kobietach, o filozofii, o Bogu, o podróżach i zacząłem sobie z tej książki układać taką właśnie fabułę. Oczywiście jest to ingerencja w kształt dzieła, więc trzeba mieć zgodę autora i taką zgodę dostaliśmy tutaj na początku i bez tego nie byłoby tego spektaklu. Ale ja rzeczywiście wybierałem te fragmenty, rezygnując z wielu z wielkim bólem, ale gdybyśmy zrobili to tak naprawdę, jak chciałem, to by ten spektakl miał ze 6 godzin, a ma półtorej. I są w nim wszystkie piosenki z tej książki, czyli jest 12 piosenek. I są wiersze, fragmenty prozy poetyckiej, są rzeczy często zabawne, często przejmujące. Są te właśnie rozmowy z Bogiem. I myślę, że udało nam się stworzyć tutaj, na tej scenie, spektakl, który pokazuje Cohena jako taką właśnie bardzo artystę złożonego. Artystę, który jest po prostu bardzo bogatą osobowością. I zależało mi na tym bardziej, że Cohen funkcjonuje w Polsce w kilku stereotypach. Smutasa, tego od Alleluja, granego na ogniskach, właśnie takie te romantyczne wieczory, Barry White. Miałem pewien kłopot z tłumaczeniem wierszy tutaj, które dotyczą filozofii Zen. Znaczy, nawiązania są częste i są czytelne, ale właśnie bardzo przebija przez nie ironia, pewien rodzaj rozgoryczenia, krytyki, a nawet złośliwości Cohena. I jak ja się kontaktowałem z artystą w czasie pracy nad tą książką, to już parę ładnych lat temu, ile razy pytałem Cohena o te sprawy związane z Zenem, to on mnie zbywał, mówił, make it funny. Zrób tak, żeby było śmiesznie. No. I on ma taki stosunek trochę do tego, bo on się z tego, on najpierw ten Zen się zagłębił, potem się z niego trochę wyleczył, ale jest tutaj wiersz poświęcony jego mistrzowi, który zawsze mnie bardzo, bardzo mnie... Znaczy jest zabawny, uważam bardzo. I może go Państwu przeczytam, jest bardzo krótki. To było Mont Baldy, 96 rok. Tytuł wiersza jest Roshi w wieku 89 lat. Roshi leży w łóżku ze strudzoną miną. Żył dotąd z żywymi, ze zmarłymi ginął. Znów prosi o drinka, cuda nad cudami. Wojuje z pokojem, wojuje z wojnami. Zasiada na tronie z twarzą niebywałą, i wojuje z niczym, które czymś się stało. Po suszonych śliwkach tak w żołądku błogo, nikt nie chce do nieba, w piekle też nikogo. Więc to jest troszeczkę właśnie stosunek już ironisty do tych praktyk. Powiedział dość i się wyprowadził, ale to nie było tak, że to nie był jakiś klasztor, jakiejś surowej dyscypliny, którego nie można było opuszczać. Także on, ja nawet pamiętam, jak sam z nim rozmawiałem, ale to chyba też padało w wywiadach, że pytany o co on tam głównie robił, to on mówił, że oni głównie z tym Roshim pili koniak. Że ten Roshi był po prostu, nauczył go pić koniak, odróżniać koniaki, że on po prostu jest ekspertem od koniaku i właściwie to się do tego sprowadzało. No wstawało 2:30, no, miał uporządkowany tryb życia, podawał mistrzowi śniadanie, nie wiem, była 4:00, pili koniak, tak? Musimy sobie wyobrazić.
W końcu Cohen wraca na rynek muzyczny, pisze nowe teksty, ma współpracowników, którzy piszą mu muzykę, jak Shannon Robinson, jedna z dziewczyn zaplątanych w produkcję i współpracę z mistrzem. Jaki Cohen wraca? Czy ślady tego klasztoru, wielkiej dojrzałości życiowej widać w tych piosenkach? Czy on jest bardziej piosenkowy, czy bardziej gorzki?
On cały czas jest bardziej gorzki, cały czas ma większy dystans do świata i do życia. Cały czas się z tym życiem i z tym światem coraz poważniej żegna. Cały czas zastanawia się nad problemami tak naprawdę etycznymi. To znaczy to jest coś, co w tych piosenkach zaczyna górować pod koniec, w ostatnich latach życia Cohena. Mianowicie on próbuje się rozliczyć z duchami przeszłości, próbuje się rozliczyć ze swoich win. Wraca z tego klasztoru wyleczony z depresji, jak przynajmniej uważa, ale bez pomysłu na siebie. Jest w domu w Los Angeles, znowuż nic nie robi, mieszka z córką, która prowadzi obok sklep z zużywanymi meblami. Coś tam pisze, coś tam sobie brzdąka. No niestety na Casio.
Życie na emeryturze właściwie.
Prawie,
tak?
Że na emeryturze.
Artysta na emeryturze.
I raptem pojawia się Sharon Robinson. To jest taka ciemnoskóra piosenkarka, która brała z nim udział w trasach koncertowych w 70-tych latach. Zresztą najfajniejsza trasa koncertowa z tamtych lat Coena, najciekawsza muzycznie, moim zdaniem, a też jest to do sprawdzenia, ponieważ ukazała się po latach na płycie, to jest z 79 roku, gdzie w zespole Coena śpiewa Jennifer Warrens, cudowny głos, biała wokalistka i ciemnoskóra wokalistka Sharon Robinson. I one się cudownie, ich głosy się razem splatają i uzupełniają. I Sharon Robinson, która w ogóle jest przyjaciółką rodziny Coena, oni się przyjaźnią, znają, zaczyna go podpytywać o te kartki, które tam leżą na stole, a czy mogłaby sobie zobaczyć, a czy mogłaby coś tam może sobie pokomponować. On mówi, tak, rób z tym, co chcesz. I ona wraca do niego do domu, spędziła czas pracowicie w swoim studio nagraniowym w garażu. Coen też ma studio nagraniowe w garażu. O studio nagraniowe dzisiaj nie trudno, tylko trzeba mieć garaż, jak się okazuje. I ona mu zaczyna grać wersję demo kilku piosenek, czegoś, co się w sumie złożyło na Ten New Songs, czyli na taki album, którym Coen powrócił właśnie po długiej nieobecności na trasach koncertowych. Coen nie planował tras koncertowych, nie chciał już występować, miał trochę dość. Ostatnie jego tournée odbyło się w 1993 roku, po wydaniu płyty The Future, w której śpiewał Widziałem przyszłość, bracie, przyszłość to zbrodnia. Czyli ten ton apokaliptyczny już się u niego bardzo wtedy mocno był eksponowany i u niego, i u Delana. Zresztą niestety, ci starzy bardowie niestety, proszę Państwa, popadają w ton apokaliptyczny i ja mówię niestety dlatego, że coś w tym jest, bo gdybym uważał, że nie ma, to bym się tym nie przejmował, ale myślę, że jest się czym przejmować i warto ich czytać. Tworzą te piosenki razem. Sharon Robinson nagrywa głosy, komponuje muzykę i raptem w połowie pracy, czy pod koniec pracy nad tymi kolejnymi utworami dowiaduje się, że właściwie tak ma być. Ona była przekonana, że nagrywają wersję demo, z którymi Coen pójdzie do studio, wynajmie muzyków zawodowych, a mówi nie, to jest super, to jest piękne. I powstała płyta Ten New Songs, która nie tylko jest płytą duetu Sharon Robinson i Leonard Coen, bo śpiewają wszystkie piosenki razem, ale ona jest autorką muzyki do wszystkich piosenek, nagrała wszystkie instrumenty i wszystkie głosy. Udział Coena jest ograniczony do dwóch rzeczy, jest autorem tekstów i śpiewa. Wszystko inne to jest Sharon Robinson. W jednej piosence jest gitarzysta, bo wpadł do studia i nagrał partię gitarową. Pozostałych nie ma nikogo trzeciego w tych nagraniach. A co ciekawe, ta płyta była bardzo popularna w Polsce. Ona była złotą płytą. Tam była ta piosenka In My Secret Life, która była hitem, więc może Państwo ją kojarzą. Jest taka niebieska okładka. Któregoś dnia, jak pracowali razem przy komputerze nad miksowaniem nagrań, to Leonard poprosił Sharon, żeby się nachyliła i zrobił im razem zdjęcie z tej kamery, która jest w monitorze komputera. No i to jest zdjęcie, które wylądowało na okładce. Ona mówiła o tym, że też nie miała w ogóle pojęcia, że to ma czemuś służyć, myślała, że sobie robi na pamiątkę. No więc ta płyta tak powstała i dalej Coen nie miał żadnych planów koncertowych, natomiast wytwórnia płytowa zmusiła go do tego, żeby wyruszył w tak zwaną trasę promocyjną, czyli jeździł po świecie, spotykał się z dziennikarzami. Ja się z nim spotkałem wtedy w 2001 roku w Berlinie. To było jedno z naszych najlepszych spotkań i to był na pewno mój najlepszy wywiad z Leonardem, dlatego że miałem na to przydziałowe tam 20 parę minut, jak wszyscy. Natomiast świetnie nam się rozmawiało i on dosyć szczodrze nas zaopatrywał w whisky i świetnie nam się popijało razem i trwało to bardzo długo i przychodziła menadżerka i mówiła, że już czas, a on mówi, on teraz rozmawia z Danielem. Skończyło się to, proszę Państwa, nie opublikowałem tych zdjęć nigdy, ale mamy zdjęcia, jak sobie nawzajem przymierzamy swoje ciemne okulary. Kiedyś może świat ujrzy, ale na razie nie będę się z tym wygłupiał. Było to bardzo fajne spotkanie. Była tam Sharon Robinson, była Lini Unger, która nagrywała tę płytę jako inżynier dźwięku już w finałowym etapie. I był to taki rodzaj tournée, kiedy się spotykają dziennikarze z artystą, żeby o tym wszystkim opowiadać. Ja wróciłem do Polski, opowiedziałem, w jakimś piśmie kobiecym duży wywiad opublikowałem. W piśmie Machina było takie pismo, które kiedyś z kolegami założyliśmy. Napisałem o tej nowej płycie. I wszyscy myśleli, że na tym się skończy, bo lata mijały i dalej nic się nie działo. Tymczasem przyszedł rok 2004, czyli 3 lata później, po tej płycie Ten New Songs, ukazała się płyta Dear Heather. I ja pamiętam, jak napisałem wtedy artykuł do popularnego tygodnika o tej płycie, dosyć duży, i dałem taki tytuł: Coen żegna się ze światem. Proszę Państwa, to było 12 lat temu, się cały czas żegna. Płyta Dear Heather jest taką płytą najbardziej może w całej dyskografii Coena chaotyczną, niespójną. Tam są utwory mówione, śpiewane, pochodzą z różnych lat. Nie jestem wielkim entuzjastem tej płyty, natomiast jest tam kilka bardzo pięknych piosenek i te najlepsze z nich też trafiły tutaj do spektaklu. I dalej nie było żadnych planów koncertowych. Po 2004 roku już Coen nawet się z dziennikarzami nie spotyka, nic. I nagle ta straszna wiadomość, córka Ktoś zasugerował córce Leonarda Cohena, Lorce, żeby zajrzała, co tam się dzieje z ich oszczędnościami w banku. No jak ona zajrzała, to zdębiała, jak Cohen zajrzał, no to mógł dostać zawału, bo się okazało, że coś tam miał odłożone na stare 5 lata.
5 milionów chyba.
No 5 milionów. Proszę Państwa, ja wiem, że to świetnie brzmi, no 5 milionów dolarów w Polsce, ale to w skali amerykańskiego show biznesu to są naprawdę żadne pieniądze. To są żadne pieniądze. Znaczy, ja wczoraj chyba, przy przyjazdem tutaj, wczoraj pisałem recenzję najnowszej płyty Norry Jones i właśnie tam sprawdziłem trochę danych. Ona już sprzedała 50 milionów płyt, a nadal jest bardzo młodą kobietą. No więc gdyby miała dolara od płyty, no to już możemy sobie porównać, a wiemy, że ma więcej. Natomiast te 5 milionów to był cały jego dorobek życia. Nigdy nie był szczególnie zamożny. I stracił i to. Zostały mu tam jakieś końcówki. No i podjął sprawy sądowe. Osoba winna tej kradzieży, no bo tego nie można inaczej nazwać, zresztą skazana przez sąd za kradzież i na więzienie, próbowała udawać niepoczytalność, sama jego skarżyła. To też jest ciekawe, ja to nawet niedawno gdzieś znalazłem, że sprawa, w której ta osoba skarżyła Leonarda Cohena i jego management, co jest paranoją zupełną, została zamknięta w maju tego roku, w maju 2016 roku. Sąd uznał sprawę za niedorzeczną. I co się dzieje? Cohen jest bez środków do życia, nie ma nowego materiału. Co postanawia zrobić? Odrobi straty i rusza w trasę. I to jest 2008 rok. Ja na wieść, że Cohen rusza w trasę, wskakuję w samolot, mam przyjaciół w Kanadzie, lecę do Toronto. Cohen zrobił coś bardzo fajnego. Miał w Toronto oficjalny początek, tam jest taki wielka sala Sony. Przez 3 dni grał początek światowej trasy, ale 2 tygodnie wcześniej jeździł po małych miasteczkach w Kanadzie, grał w dziwnych małych salach, próbując różne piosenki, rozmawiając z publicznością, dogrywając muzyków i mnie się udało wziąć w tym udział i być na kilku koncertach właśnie poprzedzających to wielkie otwarcie tej trasy. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ona będzie tak długo trwała, że będzie takim wielkim sukcesem, ale zawsze to podkreślałem i chcę to powiedzieć teraz również. Cohen wiedział, że może być to oceniane jako próba zarobienia, nazwijmy, jako chałtura, tak? Stracił pieniądze, więc teraz pojedzie w trasę, bo musi odrobić straty. Cohen zrobił wszystko, żeby to nie było w ten sposób odebrane. Cohen stworzył genialny zespół, wieloosobowy, wspaniały zespół znakomitych muzyków, przygotował program, na który składało się tyle piosenek, że koncerty trwały po 3,5 godziny i powiem inaczej, nie można było wyobrazić sobie lepszych koncertów Leonarda Cohena. To miało nic wspólnego, nie miało z chałturą. W 2008 roku widziałem go kilka razy w Kanadzie, potem był na Torwarze w Warszawie w 2008, potem był na Torwarze w Warszawie w 2010, tam gdzie się spotkał z Lechem Wałęsą. Ja byłem jedynym świadkiem tego spotkania, zrobiłem też zdjęcia. A potem jeszcze w 2013 roku wystąpił w niefajnej sali areny w Łodzi. No i to był jego ostatni koncert w Polsce.
Cały czas jest z nim także to myślenie religijne o Bogu. Mówiłeś, że zadaje pewne pytania moralne, ale czy on w pewnym momencie zaczął odpowiadać na te pytania? Czy znajdziemy w jego wierszach, w jego piosenkach tak zwane odpowiedzi? Ja, stary mistrz, stary poeta, wam powiem, co jest najważniejsze. Jak rozumieć Boga? Czy warto kochać? Czy Cohen zaczął odpowiadać? Jest z nim taka pycha proroka, mędrca, który doszedł do pewnej granicy poznania i teraz ja wam zdam relację, co tam widać.
Nie, to tego na pewno nie ma. Natomiast w Cohenie jest ta taka typowo żydowska cecha, charakterystyczna dla sposobu, w jaki Żydzi identyfikują się ze swoją religią, takiego podtrzymywania nieustającego dialogu z Bogiem, ze Stwórcą, którego zresztą Cohen nazywa bossem. I tutaj jestem pewien, że nie ma na myśli Bruce'a Springsteena. Cohen mówi, muszę pogadać z bossem i tak dalej. W tradycji narodu żydowskiego jest prowadzenie, to się wywodzi z czasów biblijnych. Pamiętamy te wszystkie historie o kłótniach ze Stwórcą. Żydzi z Bogiem dyskutują i on cały czas z nim dyskutuje, więc jakby on się jakby nie znajduje odpowiedzi, a na pewno się ich domaga. I takie są też jego te ostatnie płyty, dlatego że to, co Cohen zrobił w ostatnich latach, to jest pewnego rodzaju przyspieszenie. On w młodości nagrywał płyty bardzo rzadko, raz na kilka lat, co było takie też niezgodne z harmonogramem funkcjonowania show biznesu, kiedy ta płyta powinna być tam co rok czy co dwa, u niego było co 5 na przykład. A teraz nagrywa płyty w regularnych odstępach, 12 rok, 14 i 16 za miesiąc będzie kolejna płyta. I ta płyta jest niezwykła zupełnie, jest przejmująca.